Rozmowa punkt dziewiąta.
Naszym gościem jest Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Myślę, że porozmawiamy o sprawach związanych z pracą w ministerstwie, także o polityce. Zaczniemy jednak od realizowanego przez MSWiA programu przywracania komisariatów w małych miejscowościach, w małych ośrodkach, tam gdzie one wcześniej były zlikwidowane. Jak z perspektywy lat działania tego programu ocenia pan jego postępy, gdzie jeszcze są deficyty, jakie są plany dotyczące no właśnie realizacji tych założeń?
Panie rektorze, to jest owoc programu modernizacji służb mundurowych, programu, który wdrożył mój znakomity poprzednik, pan minister Mariusz Błaszczak. Ten program to jest 9 miliardów złotych, ponad 9 miliardów, 9 miliardów 200 milionów złotych, na rzecz wszystkich służb mundurowych, polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej. Ja wiem, że dla każdego z nas, dla państwa tutaj radiosłuchaczy, pewno na pewno też, są to kwoty praktycznie niewyobrażalne, ale te kwoty przekładają się na to, że dla samej policji w tych latach 2016-2020 popłynie ponad 6 miliardów złotych. I to właśnie z tych pieniędzy są odtwarzane, modernizowane posterunki policji. Nasi poprzednicy, no chciałbym się nie wiedzieć czemu, bo to dla mnie to jest rzecz zdumiewająca, z ponad 800 posterunków zlikwidowali dokładnie połowę. Nam do dzisiaj udało się tych posterunków odtworzyć już 101. To jest takie charakterystyczne, że na stulecie policji miałem ten zaszczyt wspólnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim odtwarzać nowy posterunek policji setny w miejscu szczególnym, na tak zwanym trójstyku, czyli tuż przy granicy polsko-litewsko-rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim. I panie redaktorze i szanowni państwo, to jest tak, no my uważaliśmy i uważamy, że wszyscy Polacy, niezależnie od tego, czy mieszkają w Bołszynku, w Drezdenku, czy mieszkają właśnie w takich gminach bardzo odległych od dużych metropolii, mają takie same poczucie do bezpieczeństwa jak mieszkańcy Poznania, Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry. I dlatego odtwarzamy te posterunki, bo policja bliżej obywateli to po pierwsze większe nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale zdecydowanie podniesiony poziom tego bezpieczeństwa, bo jeżeli ludzie mają świadomość, że tu niedaleko jest posterunek, jest komisariat, w którym są funkcjonariusze, jest dzielnicowy, to można liczyć na jego pomoc, na jego wsparcie.
Te nakłady w infrastrukturę to jedno, ale są również bardzo duże nakłady związane z uposażeniem służb mundurowych i tutaj policjanci czy strażacy nie mają chyba powodów w tej chwili do narzekania.
Nie panu, pewno powodów do narzekania to się zawsze znajdzie, natomiast no, my rzeczywiście staramy się nadrabiać wieloletnie zaległości i tu można powiedzieć też, że jesteśmy poniekąd częściowo ofiarą własnego sukcesu, sukcesu ekonomicznego i gospodarczego, bo rzeczywiście udało nam się panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu najpierw jako ministrowi finansów, dzisiaj jako premierowi z pomocą pani minister Teresy Czerwińskiej uszczelnić, no i w sposób niewyobrażalny, zdumiewający przez lata rządów naszych poprzedników setki miliardów złotych z budżetu wypływały, no bo my nie drukujemy pieniędzy. To, co jest realizowane dzisiaj w ramach tego olbrzymiego transferu środków publicznych do obywateli, do społeczeństwa, programy typu 500+, obniżenie wieku emerytalnego dla pań, to jest szczególnie niezwykle ważne. To przecież wszystko kosztuje, ale my nie drukujemy pieniędzy, tylko znajdujemy te pieniądze w budżecie, ale w sposób cudowny nie, poprzez uszczelnianie systemu, poprzez likwidację mafii VAT-owskich i też, czego nigdy dosyć przypominania, dzięki niesamowitej kreatywności i pracowitości polskich przedsiębiorców, bo przecież my mamy świadomość, że pieniądze w budżecie nie biorą się z nieba. One są wypracowywane, odprowadzane w formie podatków. I tutaj największym hołdy należą się polskim przedsiębiorcom, bo to oni wypracowują nasz produkt krajowy brutto, to oni są tymi, którzy budżet państwa utrzymują i oni też tak naprawdę utrzymują polską policję, mhm. straż pożarną. I ja powtarzam często, że oczywiście dobry gospodarz to taki gospodarz, który środki znajduje, ale też który w sposób roztropny i odpowiedzialny nimi gospodaruje. I czasami nasi oponenci zarzucają nam jakieś nieodpowiedzialne rozdawnictwo. A z drugiej strony mówią, kiedy my wygramy wybory, to żaden z programów wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie zlikwidowany i zabrany. To niech się decydują, czy jest to nieodpowiedzialne rozdawnictwo. Jeżeli tak, to co? No to wtedy zabiorą te środki. A jeżeli nie, to znaczy, że realizujemy politykę, do której się zobowiązaliśmy. I owocem tej polityki jest również podniesienie poziomu życia tych, którzy dbają na co dzień o nasze bezpieczeństwo z narażeniem życia, czyli polskich policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ale również wspieramy ochotnicze straże pożarne.
Tak jak pan powiedział, Prawo i Sprawiedliwość jest w pewnym sensie zakładnikiem swojej polityki, także sukcesu związanego z wdrożeniem tych programów socjalnych. Taką grupą kolejną są nauczyciele, którzy w tej chwili oczekują podwyżek, a jako że polityka to jest sztuka planowania do przodu wielu ruchów, to czy jest plan rządu, który ten jakby problem związany z groźbą strajku i z tym napięciem społecznym związanym właśnie z protestami ZNP rozwiąże?
Panie doktorze, oczywiście, że tak. No, odpowiedzialny rząd, odpowiedzialna władza zawsze musi pisać różne scenariusze i mieć plan wyjścia z sytuacji kryzysowej. W tej chwili sytuacja w polskiej oświacie rzeczywiście jest kryzysowa. Tylko ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. W dużej mierze postulaty nauczycieli są absolutnie zasadne. I mówię to nie tylko jako mąż nauczycielki, ale mówię to jako osoba, która ma w swoim gronie, w swoim otoczeniu bardzo wielu pedagogów, nauczycieli. I wiem jedno, że jedyne, co jestem winny nauczycielom, to olbrzymi szacunek za ich pracę, za ich poświęcenie. Czy ich wynagrodzenie jest satysfakcjonujące? W sposób odpowiedzialny odpowiadam nie. Mhm. Czy jest możliwa dzisiaj przy tych możliwościach, jakimi dysponuje budżet i przy tych krokach, jakie podjęliśmy wcześniej, podejmując te programy społeczne, taka natychmiastowy transfer i rozwiązanie tego problemu w taki sposób, jak oczekuje to dzisiaj lider Związku Nauczycielstwa Polskiego, a mianowicie, aby popłynęły natychmiastowe podwyżki w skali 1000 zł bodajże dla każdego nauczyciela. Mhm. Również uczciwie muszę jako polityk odpowiedzieć, że nie ma takiej możliwości. Więc jakie rozwiązanie? Dialog i rozmowa. Bo to, że jest dla mnie oczywistym i dla rządu, dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, że te zarobki nauczycieli muszą wzrastać, to niech świadczą dane od 2015 roku. Ja wiem, że dalece niewystarczające. Ja wiem, że to niejednokrotnie bardzo irytuje nauczycieli, kiedy słyszą, no, że przecież już daliśmy. No, wiem, że za mało, wiem, że niewystarczająco, ale uczciwie trzeba powiedzieć. Rozpoczęliśmy ten proces podnoszenia uposażenia dla nauczycieli. Przeprowadziliśmy reformę, która na początku przez naszych oponentów, również przez część środowiska związkowego ZNP była bardzo krytykowana, chociaż skądinąd pamiętamy bardzo dobrze, że pan przewodniczący Broniarz, kiedy były tworzone gimnazja, to był przeciwny ich tworzeniu, natomiast teraz, kiedy je zlikwidowaliśmy, to jest z kolei przeciwny ich likwidacji. Słyszeliśmy wszyscy, jakie były czarne scenariusze pisane, że po likwidacji gimnazjum setki, tysiące nauczycieli stracą pracę, że ale to nasi poprzednicy zlikwidowali 2,5 tysiąca szkół. Ja sam pamiętam, kiedy przyjeżdżałem tutaj do województwa lubuskiego na zaproszenie moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wspólnie z panem posłem Markiem Astem, z panią minister Elżbietą Rafalską i z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim byliśmy w zagrożonej likwidacją szkole, kiedy upominaliśmy się o te szkoły. Warto to pamiętać. To, co my dzisiaj robimy, ta walka, te przekierowanie środków społecznych do polskich rodzin, właśnie do tych małych ośrodków, do tych wsi popegeerowskich, do tych terenów tak bardzo dotkniętych transformacją po 89 roku. To jest też pośrednio wsparcie polskiej oświaty, bo mówiąc krótko, jak nie będzie polskich dzieci, to nie będą wtedy potrzebne szkoły, a szkoły muszą funkcjonować, nauczyciele muszą godziwie zarabiać, bo takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie.
W piątek w Szczecinie odbyła się prezentacja dziesiątki listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że nie przypomina sobie nigdy wcześniej tak silnej listy PiS-u w wyborach. Podziela pan tę opinię?
Panie redaktorze, no trudno mi nie zgadzać się z panią minister, natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle od siebie, że tak na końcu i tak zawsze decydują o tym wyborcy, o sile listy, o sile kandydatów, więc ja mam świadomość, jak rozpoznawalną marką i jak znaną i skuteczną jest pani minister Elżbieta Rafalska właśnie tutaj na ziemi lubuskiej. Wiem, że kandydaci, którzy są na liście Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak wspomniana pani minister, jak pan poseł Jerzy Materna, jak pan wojewoda Władysław Dajczak, jak pani radna Helena
Chatka,
przepraszam, oczywiście, to jest najlepszy dowód na to, że podchodzimy poważnie do tych wyborów. No, decyzją władz krajowych, liderem w tym specyficznym okręgu w wyborach do Europarlamentu, bo okręg zachodniopomorski, lubuski jest nawet tak geograficznie dziwaczny, można by powiedzieć. No ale ja mam akurat to szczęście, że jestem mieszkańcem Szczecina, czyli centralnie w środku tego okręgu. Do Gorzowa mam bliżej ze Szczecina jak do Koszalina.
Jak do Koszalina.
Jeżeli zasłużę sobie na głosy szanownych państwa, tutaj, tak jak powiedziałem, z największą pokorą i szacunkiem o te głosy zamierzam
zabierać. Ale wczoraj, także podczas tej konferencji, oddał pan szacunek czy respekt konkurentom, w tym jedynce z Koalicji Europejskiej.
Panie redaktorze, bo wie pan, myślę, że może taki gest właśnie polskiej polityce, tej takiej bardzo rozedrganej, bardzo emocjonalnej, nasyconej właśnie takimi złymi emocjami, potrzeba. Wie pan, to są specyficzne wybory. To są wybory do Europarlamentu. Tam, w tym Europarlamencie ma być polska reprezentacja. I teraz marzy mi się sytuacja, żeby w Europarlamencie jednym głosem zabiegać o interesy Zielonej Góry, Szczecina, Gorzowa, Koszalina, Kołobrzegu, Świnoujścia, niezależnie od tego, w jakiej reprezentacji, z jakiej reprezentacji partyjnej będzie wywoził się dany europoseł. To, że wyrażam się z szacunkiem o moim konkurencie z listy Koalicji Europejskiej, to chyba dobrze. Myślę, że zbyt dużo, tak jak już powiedziałem, złych emocji, inwektyw w polskiej polityce. Ja wiem jedno, no, o tym, kto zostanie parlamentarzystą, europarlamentarzystą, tak naprawdę na końcu decydują mieszkańcy Nowej Soli, Żagania, Strzelec, Drezdenka, Świnoujścia, Łobza, Stargardu, Myśliborza. I o tym trzeba pamiętać. I nasz los, nasz polityków los w rękach wyborców. Na tym polega demokracja. I Bogu dzięki. Bo to obywatele, Polacy mają swój raz na 4 lata w wypadku wyborów do Europarlamentu, raz na 5 lat, tę siłę głosu. Moja prośba jest tylko taka, żeby na te wybory pójść, żeby nie oddawać decyzji w ręce innych. To każdy z nas ma prawo skorzystać z tego święta demokracji.
Frekwencja w tych wyborach jest dużo niższa.
Właśnie,
prawda?
I to jest i to niedobrze, bo to nas wyróżnia na tle innych państw europejskich, a myślę, że to hasło, z którym idziemy do Europy, że Polska sercem Europy, a sercem Polski dla mnie osobiście to ziemia zachodniopomorska i lubuska, to pójdźmy do tych wyborów, zagłosujmy, bo rzeczywiście od tego, jaka będzie reprezentacja w Parlamencie Europejskim, zależy bardzo wiele. Coraz więcej decyzji ważnych dla każdego z nas zapada w Brukseli. I warto, aby tam reprezentowali nas ludzie, którzy będą o te interesy, polskie interesy, walczyć skutecznie. A ja taką deklarację walki o polskie interesy, o interesy ziemi lubuskiej i ziemi zachodniopomorskiej przed państwem składam.
A czy już wie pan, kto zastąpi pana na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji?
No to jest, wie pan, to jest decyzja po ogłoszeniu przez państwo komisję wyborczą, że mandat objąłem, to po pierwsze. Bo było już wielu takich, co się za szybko z gąską witali.
Oczywiście, a tak naprawdę, ale w sytuacji, w której otrzyma pan ten mandat?
Jeżeli ten mandat otrzymam, no to wtedy będzie decyzja tutaj na linii premier w uzgodnieniu oczywiście z kierownictwem partii, czyli z Jarosławem Kaczyńskim taką decyzję podejmował.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Joachim Brudziński był gościem na 97.1 FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.